Iza Serafin, dzień dobry. Dziś proponuję, żebyśmy w tych trudnych, pandemicznych czasach zadbali o wzajemne relacje. Skoncentrujemy się na takiej triadzie uczniowie, nauczyciele, rodzice. No, wiemy wszyscy, że to system naczyń połączonych i jeśli któreś zacznie pękać, to się po prostu wyleje. Co zrobić, żeby trybiki tej maszyny pracowały jak należy? Jak budować dobre relacje nauczycieli z uczniami, ale też z rodzicami? Jak dbać o nauczycielski autorytet? O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać. Kilka cennych wskazówek udzieli nauczycielom psycholog rozwojowy Dorota Zawadzka, ale połączymy się też z nauczycielem Jarosławem Szulskim, autorem wydanej właśnie książki pod tytułem Nauczyciel z Polski. Wysłuchamy też, co na temat nauczycielskiego autorytetu mają do powiedzenia uczniowie. Proszę koniecznie zostać z nami. No to pytamy na początek uczniów białostockich szkół. Czy nauczyciele są dla nich autorytetami?
Właśnie w nauczycielach tego nie widzę, tylko na przykład w sportowcach różnych albo jakichś naukowcach czy tym podobnych ludziach.
A dlaczego? Czego im brakuje, żeby ich cenić, szanować?
Może takiego podejścia, takiego naturalnego. Mi się wydaje, że to jest takie wymuszone, takie relacje. Próbują pozostać tylko takimi nauczycielami, którzy próbują nas czegoś nauczyć. Chcą dla nas jak najlepiej, ale nic poza tym. No moim zdaniem nauczyciele skupiają się tylko, żeby nas nauczyć. Dostają coś z góry, takie reguły, których mają nas nauczyć i chyba nic poza tym. I nie da się dostrzec w nauczycielu autorytetu. Nauczyciele pozostają tylko nauczycielami.
Nie wdajemy się z nimi w relacje jakieś bliższe.
Nauczyciele nie są autorytetami właśnie dlatego, że bardziej lubią sobie jednych uczniów, bardziej drugich nie lubią. Do wszystkiego właśnie nie są sprawiedliwi. Temu na przykład dam szansę poprawić, a temu właśnie nie dam szansy poprawić. I to na przykład wyklucza, żeby nauczyciel był takim autorytetem dla mnie.
Mi przeszkadza to, jeżeli nauczyciel nie jest wyrozumiały. My dopiero się uczymy, mamy prawo popełniać błędy. A niektórzy nauczyciele tego nie rozumieją, że się rozwijamy i uczymy się na swoich błędach. Niektórzy chcą, żeby wszystko było już od razu idealnie.
Teraz w szkole to w sumie nie mam za bardzo autorytetów, dlatego że nauczyciele mają tak konserwatywne metody i są tak zacofani. Tak jakby wyjęci sprzed 20 lat i nic nie potrafi do nich dotrzeć. Zupełnie.
Jaki nauczyciel musi być, żeby zasłużył na to zaszczytne miano autorytet?
Inteligentny, postępowy i musi wchodzić w dialog z uczniami, a nie wygłaszać jakieś takie suche wykłady.
A co to znaczy postępowy?
Też na przykład korzysta z jakichś interaktywnych takich metod nauczania. Albo potrafi zrozumieć, że na przykład nie zawsze jest czas albo możliwość odrobienia jakiejś super długiej pracy domowej w jeden dzień. I potrafi to jakoś zaakceptować, a nie karać.
Moim zdaniem relacje z nauczycielami są chłodne dosyć. Ja na przykład nie zwracam się do nauczycieli z problemami prywatnymi. Raczej traktuję ten kontakt jako czysto zawodowy. Czyli nauczyciele są od tego, żeby uczyć, a uczniowie od tego, żeby tą wiedzę przyswajać. I to moim zdaniem wszystko. No też zależy od nauczyciela, z niektórymi można się dogadać, można pożartować i tak dalej, a niektórzy po prostu wymagają dyscypliny na lekcji, takiego czystego przyswajania wiedzy, to wszystko.
Ale generalnie dogadujecie się?
No myślę, że tak. No jeżeli na przykład chodzi o jakieś, nie wiem, przyłożenie kartkówki, czy na przykład, żeby pani mnie dzisiaj nie zapytała, bo się nie nauczyłem, czy coś takiego, no to myślę, że da się dogadać w takich sprawach.
Jest pewien dystans i jest to przyjemna rzecz. Dobrze, że wiemy, kto jest uczniem, kto jest nauczycielem. Dobrze, że zdajemy sobie z tego sprawę. Dobrze, że to są ludzie dorośli, dojrzali, z którymi no, wiem, jak mam rozmawiać. Wiem po prostu, gdzie jest moje miejsce, co mam tutaj robić.
Są nauczyciele, którzy fajni są i prywatnie, i podczas lekcji, ale są też nauczyciele, którzy naprawdę są zafiksowani na punkcie swojego przedmiotu i ciężko jest z nimi rozmawiać. To jest właśnie czasami problem niektórych nauczycieli, że już tak się zagłębili w ten świat jakiegoś swojego przedmiotu, z którym się stykają cały czas i po prostu już zapominają o całej reszcie.
Bo jeśli podzielimy całą szkołę na takie dwa obozy, nauczycieli i uczniów, i jedni do drugich wiedzą rzucają ze ściany, no to wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie. Nauczyciel musi wyjść do ucznia i starać się mu pomóc, a nie traktować z góry. Trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, żeby nauczyciel był dla ucznia człowiekiem, a między tym, żeby jednak był jego zwierzchnikiem, przełożonym.
Wiadomo, że w każdej szkole są różni nauczyciele. Jedni są tacy, z którymi jesteśmy właśnie w takich bardziej przyjacielskich relacjach, z którymi zawsze można się dogadać, a też są tacy, z którymi jesteśmy właśnie na taki dystans i jeśli nauczyciel coś powie, no to nie mamy nic do gadania.
Zauważyłam po sobie, że dużo przyjemniej uczy się przedmiotów, z których nauczyciele podchodzą do nas jednak jak do dojrzałych ludzi, ale też nie traktują jak przedmiot, który jest tylko do tego, żeby pisać te kartkówki.
Są tacy nauczyciele, którzy nie mają kontaktu z uczniem, tylko chcą odpytywać od razu i na pierwszej lekcji. I to jest takie w sumie zrażenie się do nich, bo pozostaje niesmak.
Nie chodzi o to, żeby nas tylko nauczyć, żeby mógł nauczyć się z nami trochę bardziej i pogadać jak z normalnymi ludźmi, a nie tylko jako nauczyciel, że w Afryce jest ileś tam państw, że przez Egipt płynie rzeka Nil i tak dalej.
A mają z tym problem?
Myślę, że mają. Bardzo mało nauczycieli tych się z nami utożsamia, że potrafi z nami pogadać, tylko bardzo dużo osób skupia się po prostu na lekcji.
Czego wy oczekujecie od nauczycieli?
Może często więcej szacunku?
Ja oczekuję lepszych ocen.
Ja zrozumienia.
Tego, że mnie nauczył czegoś. Wiadomo, że nie wbiją na siłę do głowy łopatą, ale chodzi o to, żeby nauczyli, wytłumaczyli, tak żebym wszystko rozumiał.
Ja oczekuję, żeby podchodzili do nas bardziej jak do ludzi, a nie do takich przedmiotów, takich maszynek do pisania testów i kartkówek.
Takiej większej elastyczności.
Tego, żeby dobrze wykonywali swoją pracę i od czasu do czasu rozluźnili atmosferę.
Ludzie też takiego luźniejszego podejścia do ucznia, czasem z humorem, żeby tak urozmaicić też lekcje czasem. Nie trzymać się tak tylko i wyłącznie podstawy programowej.
Więcej wyrozumiałości, jeżeli chodzi o prace domowe.
Ja oczekuję takiego wyjścia poza schemat, że nie tylko przedstawić to, co jest w książce, tylko dla potrzeby innych uczniów poszerzać temat, którego uczą.
Też oczekuję od nauczycieli tego, żeby swoją osobą nie zainteresowali tym przedmiotem i tym podejściem do tego i też żeby byli interesującymi ludźmi po prostu.
Takie są opinie i postulaty uczniów, a za moment o te nauczycielskie autorytety zapytamy psycholog Dorotę Zawadzką. Konserwatywni, wręcz zacofani, często niesprawiedliwi i zafiksowani na swoich przedmiotach. To chyba najczęstsze zarzuty uczniów wobec nauczycieli. I to cóż, rodzi dystans i wpływa negatywnie na wzajemne relacje. A dziś rozmawiamy o tym, jak to zmienić i te dobre relacje budować. Pytamy teraz o to psycholog Dorotę Zawadzką. Przede wszystkim, czy w ogóle nauczyciel powinien być dla uczniów autorytetem?
Może i bardzo często jest. Dzieciaki nie zawsze rozumieją, co to znaczy autorytet, dlatego że oni czasem poważają swoich nauczycieli, bądź szanują ich, nie traktując tego w kategoriach autorytetu. Szanują na przykład za wiedzę albo podziwiają za wiedzę. Uczniowie na pytanie, co najbardziej cenią w nauczycielu, mówią sprawiedliwość, więc jeżeli jest sprawiedliwy nauczyciel, to oni będą go szanowali, nie wiedząc, że to jest składowa autorytetu. My nie mówimy tak o autorytecie wprost, że autorytet nauczyciela, to jak nauczyciel powie, robimy, to dzieci robią, bo to tak niby podręcznikowo jest. No ale tu nie ma się co oszukiwać, no nauczyciele są różni. Powinni wiedzieć, jak zbudować autorytet. Ja nauczycielom mówię, jak zbudować ten autorytet, jak to jest niebywale delikatna budowla. Bo jednym głupim słowem, jednym zachowaniem można to rozwalić. I to nie jest tak, że jak mam autorytet w klasie pierwszej A, to mam i w czwartej A. Nie, w każdej klasie muszę sobie go zbudować z dziećmi na nowo. I to, że na przykład szanują mnie chłopcy za wiedzę, to nie znaczy, że mnie będą szanowały dziewczynki. To jest tak, że to nie jest dane, to jest ciężka praca codzienna. Więc nauczycielom, tak samo jak rodzicom, nie chcę. Jak się buduje ten autorytet? Przede wszystkim długo. Przede wszystkim cierpliwie. Przede wszystkim uczciwie. Autorytet to jest umiejętność przyznania się do błędu. Również przez nauczyciela. Autorytet to jest wiedza. Autorytet to jest sprawiedliwość. Autorytet to jest przyjaźń. Autorytet związany jest z rozumieniem drugiego człowieka. Z dostrzeżeniem w swoim uczniu kogoś, kto ma prawo się mylić. Bo jak mówił Korczak, jak dziecko nie umie, naucz, jak nie rozumie, wytłumacz, jak nie wie, pokaż. Nie można oczekiwać od tych młodych ludzi, że będą już ukształtowani. To my jesteśmy od tego, żeby ich kształtować. I to budowanie autorytetu związane jest również z tym, że my jesteśmy takim mistrzem, nie urzędnikiem, nie oprawcą, jak czasem uczniowie mówią, mój nauczyciel to oprawca, tak? Nawet takich używają określeń, bo nauczyciele lubią udowadniać, że dzieci nie umieją. No nie od tego jest szkoła, my zmieniamy oczywiście to myślenie, my pracujemy nad tym, żeby ci nauczyciele z tymi uczniami pracowali na większej otwartości, na większym zaufaniu, ale to też zawsze zależy od człowieka, to nie jest przypisane do wykładu z pedagogiki. My jesteśmy różni, no jedni ludzie sobie lepiej z czymś radzą, inni gorzej, uważam, że ci, którzy gorzej, pieniądze jest za zawodu, no ale mamy co mamy. Ja tutaj namawiam nauczycieli do tego, żeby zawierali z uczniami kontrakty i mówiąc im, czego oni od nich oczekują i czego uczniowie mogą od nich oczekiwać i żeby wspólnie to ustalali. Żeby nie było tak, że nauczyciel przychodzi z kartką i mówi, będą dwie klasówki, trzy razy każdego pytam, bo tak pracowałem przez 20 lat i tak będę pracował z wami. Nie, można z uczniami ustalić, że na przykład nie pytam was poniedziałki, albo macie trzy klasówki, ale z jednej wybranej przez was stopień nie będzie się liczył do oceny na koniec semestru na przykład. Będziecie mogli sobie jedną najsłabszą skreślić.
A zapytam przekornie, a w ogóle potrzeba jest taka, żeby nauczyciel był autorytetem dla ucznia? Może nie trzeba tak się starać?
No powinien być. Powinien być autorytetem. To znaczy myślę, że nic na siłę. Myślę, że to jest tak, że często właśnie nauczyciele tak strasznie chcą być autorytetami, że zapominają o byciu ludźmi. I to jest czasem trudne i bolesne, że za wszelką cenę chcą sobie podporządkować grupę, bo takim się wydaje, że autorytet na tym się opiera. Nie na tym się opiera. Autorytet to jest też wypuszczenie tych młodych ludzi, pozwolenie im samodzielnie myśleć, pozwolenie im samodzielnie podejmować decyzje. Znaczy nikt się nie umawiał, że to jest łatwy zawód. Tak samo jak nikt się nie umawiał, że bycie rodzicem jest proste. Ale ja zawsze powtarzam, no parę mądrych osób przed nami już było i parę mądrych osób popełniło różnego rodzaju książki i to należy czytać, czytać ze zrozumieniem, a potem wprowadzać w życie.
A co osłabia nauczycielski autorytet najbardziej? Niekonsekwencja?
Różne rzeczy, ale przemoc na przykład. Przemoc psychiczna, która się niestety zdarza w szkołach. Brak sprawiedliwości, brak jasnych ocen w ocenianiu dzieci, czyli jechanie na opinii na przykład. Tak? Nauczyciel sobie upatruje kogoś, kogo lubi i wynajduje kogoś, kogo nie lubi. Bardzo często jest to związane z tym, co jest poza szkołą, czyli na przykład stosunek nauczyciela do nowoczesnych technologii. No jak nauczyciel informatyki na przykład, albo jakiegokolwiek przedmiotu, który nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonuje sieć, internet i co można tam znaleźć i w jaki sposób, ma być autorytetem dla człowieka, który urodził się z rdzeniowym kablem do kręgosłupa i porusza się w tym internecie jak zwierzątko. Ja pytam nauczycieli, kto z was przeczytał, pracując z młodzieżą, młodzieżowe książki. Na przykład cudowną w cudzysłowie, żeby w radiu było słychać Sagę Zmierzch. Kto słucha muzyki młodzieżowej? Pracujecie z młodzieżą. Czy wiecie, jakiej muzyki oni słuchają? Czy wiecie, czym oni się interesują? Nauczycieli to nie interesuje. Bardzo wielu to nie interesuje. Wy to o czym wy chcecie z nimi rozmawiać? Jak wy chcecie ich zachęcić do tego? Co wy im dajecie z siebie?
Ale rodziców też niestety nie interesuje i czasami to jest taka psychologia, bo rodzice liczą na nauczycieli, a nauczyciele myślą, to jest rola rodziców i właściwie ten człowiek zostaje sam.
To jest tak, że to zawsze jest odpowiedzialność rodzica. Szkoła jest tylko wspierająca. To jest zawsze dom. I jeżeli dziecko z domu wie, po co się ma uczyć, to ono się w szkole będzie uczyć. To nigdy tak nie działa, że dziecko z domu nie wie, po co się ma uczyć i będzie się uczyć w szkole. Nie, to dom ma go ukształtować, to dom ma mu pokazać drogę, ale jeżeli w tym domu są nieciekawi ludzie, nie troszczący się o niego, nie dbający, nie mili, nie kochający albo kochający głupio, to ten młody człowiek będzie szukał miłości i zainteresowania w różnych innych miejscach, czasami zupełnie nieprawomyślnych.
I tym przesłaniem do rodziców psycholog Doroty Zawadzkiej teraz kończymy, a za moment wracamy do nauczycieli i ich relacji z uczniami i rodzicami. Naszym gościem będzie Jarosław Szulski, autor wydanej właśnie książki pod tytułem Nauczyciel z Polski. Uczniowie, nauczyciele, rodzice to system naczyń połączonych, jak wiemy. Jeśli któreś zacznie szwankować, cały mechanizm niestety się sypie, a tego przecież nie chcemy. I o budowaniu tych wzajemnych, dobrych relacji dziś rozmawiamy, a teraz łączymy się z nauczycielem Jarosławem Szulskim, autorem wydanej właśnie książki pod tytułem Nauczyciel z Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak tak prześledziłam te pańskie pomysły na takie dobre relacje z uczniami, to pomyślałam sobie, no ideał, o jakim marzą uczniowie. No ale jednocześnie na tle innych nauczycieli z Polski, to taki unikatowy, niekonwencjonalny, delikatnie rzecz ujmując, to jest pomysł na zbliżenie się do uczniów, wyjście z takich utartych schematów, z nienawidzonych konwencji.
Przede wszystkim może bym powiedział, że może dlatego udaje się temu nauczycielowi z Polski układać tak relacje z uczniami całkiem dobrze. No może dlatego właśnie, że nie jest idealny. Nie jest idealny, bo tylko jest takim autentycznym właśnie człowiekiem, który też no, z krwi i kości, który też popełnia błędy i też nie boi się i do nich przyznać i z nich wyciągać jakieś konsekwencje, bo to czyni go trochę bardziej ludzką osobą, do której można jakoś się zbliżyć, a do ideału trudno się zbliżyć, nie? Bo to zawsze człowiek czuje się trochę taki gorszy.
Pan powiedział, że pan jest naturalny. To jest właśnie ideałem dla uczniów, ponieważ jak ich pytałam, czego im brakuje u nauczycieli, to padły takie określenia naturalnego podejścia.
No właśnie, prawda? Myśmy w szkole się tak trochę zaciskamy w swoich rolach nauczycielskich, a zapominamy, że jednak szkoła w istocie jest, albo powinna być może, no po prostu takim spotkaniem człowieka z drugim człowiekiem i to no, można tych uczniów traktować naprawdę tak, jak traktujemy ludzi, których lubimy. To, no, po prostu jest miło przyjść, spotkać się, spędzić cały dzień w szkole z ludźmi, których się lubi. No, a z ludźmi, których się lubi, to pierwsze obdarza się ich szacunkiem, po drugie, nie wiem, wita się z nimi po prostu w sposób zupełnie naturalny. Rozmawia o rzeczach nie tylko związanych ze szkołą, tylko z różnymi innymi. No, to wszystko powoduje, że buduje się jakaś atmosfera bezpieczeństwa, a w takiej atmosferze po prostu łatwiej się uczyć i rozwijać.
Ale nauczyciele mówią, że często nie mają na to czasu, bo podstawa programowa, bo 35 uczniów w klasie, więc oni nie mają czasu na takie relacje. Pytanie, czy w takiej polskiej szkole, jednak wciąż bardzo tradycyjnej, jest szansa na takie normalne relacje?
Myślę, że sporo zależy od nas, nauczycielek i nauczycieli. No, jednak ten zawód nauczycielski jest wolnym zawodem, można powiedzieć, naprawdę. Bo to możemy mówić, że jesteśmy uwiązani jakąś podstawą programową, że nam mówią, co mamy mówić, robić. No ale cały czas to my odtwarzamy tę rolę, to nie ktoś za nas. I jednak cały czas 90% tego, co się dzieje w klasie szkolnej, zależy od nauczycielki, nauczyciela. Więc no, ja myślę, że przede wszystkim zależy od nas, od zmiany jakiejś mentalności naszej, a niekoniecznie od jakichś kolejnych reform, bo żadna reforma nie zmieni naszego nastawienia do tego. No, oczywiście można by tam się zastanawiać, dlaczego tak się nie dzieje, czy jest za tym jakiś strach, czy rzeczywiście raczej organizacja pracy. Ja absolutnie rozumiem, no, jeśli tam sam jako nauczyciel geografii, no to miałem 1-2 godziny w tygodniu, więc nie było to dużo, no, ale tu bardziej chodzi o jakość tego wszystkiego. Wiadomo też, że nie da się ze wszystkimi nawiązać jakieś relacje, ale tu bardziej też chodzi o jakąś gotowość do nawiązywania relacji, kiedy ci uczniowie będą tego potrzebować, bo to raczej o to chodzi. Nie da rady rozwiązać wszystkich problemów, każdy ze swoich uczennic czy uczniów, no ale możemy mieć gotowość i wtedy ktoś mi tak powiedział, że to bardziej chodzi o to, żeby mieć do kogo zadzwonić, jak się coś dzieje. Nie?
No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Wiem, że uczniowie mogą do pana dzwonić, mają numer telefonu.
Mają i nie wyobrażam sobie inaczej, no zwłaszcza jeśli chodzi też o klasy wychowawcze. I rodzice mają, i uczniowie mają. Nie wyobrażam sobie jakoś inaczej. Po prostu rzeczywiście jest tak, że po pewnym czasie przyzwyczajenia, że można po prostu zadzwonić do swojego nauczyciela i wychowawcy. No to jest chyba taka ważna rzecz, która też po prostu pomaga w rozwiązaniu różnych trudnych sytuacji, no bo czasem wiele nie trzeba, tylko po prostu posłuchać. Rzeczywiście korzystają z tego, chociaż no, to od razu mówię, że nie nadużywają takiego sposobu kontaktu, ale myślę, że jest dla nich ważne. Dla mnie zresztą też.
A co pan jeszcze robi, a może czego nie robi, żeby być takim normalnym nauczycielem i żeby te relacje były też normalne, naturalne?
Po prostu staram się być autentyczny w sensie takim, że no, nie zamykam się w tej roli nauczycielskiej. To znaczy moi uczniowie i rodzice moich uczniów sporo wiedzą o mnie. Znają moich przyjaciół, moich bliskich, poznają gdzieś przy różnych okazjach. Czasem poznają też moje przestrzenie, w których działam pozaszkolnie. Wręcz często mnie tam ich odwiedzają. Nie wiem, no po prostu tłumaczę też swoje reakcje, jakieś trudne, kiedy pozwalam sobie na złość albo na różne inne emocje, tłumaczę, skąd one się biorą. Mówię, czego potrzebuję od nich, co się ze mną dzieje i tyle. No, staram się nie stosować jakichś przemocowych metod, bo one w ogóle nie mają sensu. Nie miałem nigdy kłopotu z tym, żeby 5 minut porozmawiać, a potem pracować już na temat lekcji. To są drobiazgi, tak mi się wydaje, bo to nie jest tak, że te dobre relacje to się jakoś tak po prostu z dnia na dzień dzieją, czy z godziny na godzinę. Ja myślę, że za tym się kryje po prostu tysiące drobiazgów. Takie powitanie, zauważenie tego człowieka, zauważenie, co się z nim dzieje, zaczepienie po lekcji, czy zostanie na chwilę, żeby pogadać, jeśli widać, że coś się dzieje. To są takie naprawdę bardzo drobne rzeczy.
Rozumiem, że skraca pan dystans, nie chce być pan takim pedagogiem ex katedra wygłaszającym, budzącym w uczniach postrach, ale jednocześnie zachowuje pan charyzmę? Jest pan dla swoich uczniów autorytetem? A może nauczyciel nie powinien być dla nich autorytetem, jak pan uważa?
Że jak to definiujemy? No, mi się wydaje, że nauczyciel nie musi być autorytetem, żeby być ważną osobą dla nich. Ja na pewno nie jestem osobą, która wie wszystko. Nie chcę być nawet taką osobą, bo to bardzo trudno jest utrzymać taką swoją aurę, takiej osoby, która wszystko wie, zarówno w temacie, nie wiem, którego naucza, jak i w ogóle. My bardzo często, nauczycielki, nauczyciele, my się zajmujemy taką działalnością poradniczą. To jest bardzo taka no, krótka droga do tego, żeby uzyskać jakąś wdzięczność, czy tak zwany autorytet, kiedy uczniowie do nas przychodzą, a my wiemy, co mają zrobić, wiemy, co im doradzić i decydujemy często za nich, co mają zrobić i w jakim kierunku pójść. Tymczasem no, naszą główną rolą jest, zadaniem jest budowanie autonomii tych uczniów, w związku z tym ja mogę im pomóc, ale tym, żeby oni podjęli sami decyzję lub sami coś zrobili, mogli powiedzieć, że zrobiliśmy to, a nie, że znowu, że dzięki panu to zrobiliśmy na przykład.
Ale zbliża się pan też do nich. Jest pan empatycznym nauczycielem, bo czego jeszcze uczniowie nie lubią u nauczycieli? Tego, że są konserwatywni i zacofani. To jest cytat z ich wypowiedzi. No, z tego, co się zorientowałam, to pan jest dość blisko ich zainteresowań, ich sposobu myślenia, odczuwania.
Jeśli tego potrzebują, to tak, to jestem blisko i jestem do dyspozycji. Jeśli już się czują bezpiecznie i potrzebują takiego kontaktu ze mną, porozmawiania, pogadania, no to jestem po prostu do ich dyspozycji.
Co teraz jest bardzo trudne, no bo mamy pandemię. Czy ten brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, to takie pandemiczne oddalenie, odizolowanie wpłynęło jakoś na te relacje? Nauczyciel, uczeń, pana ze swoimi uczniami? Zauważył pan jakieś zmiany?
No, brakuje oczywiście tego kontaktu takiego bezpośredniego, wiadomo. To jest też taki czas, w którym no, szczególnie trzeba zadbać właśnie o to, żeby nikogo po drodze nie zgubić, więc trzeba być po prostu w kontakcie. Świat się zmienił na jakiś czas, nie wiadomo na jak długo. Musimy chyba przestać już mówić o tym kontakcie internetowym jako o czymś gorszym, tylko żeby po prostu zadbać o te relacje, czyli je budować. Skoro nie możemy inaczej, no to trzeba robić tak.
Ale nie można sobie spojrzeć w oczy, nie można zobaczyć, jaka jest reakcja. Chyba, że się kamerkę włącza, nie zawsze się te kamerki włącza.
Zdecydowanie tak i zresztą część uczniów, ponieważ to już długo trwa, to też wchodzi w rodzaj takiej apatii trochę i się w ogóle wycofuje z jakichś kontaktów większych. Części to bardzo pasuje wszystko, części nie. Zresztą badania pokazują, że w ogóle najbardziej cierpią na tym nauczycielki i nauczyciele właśnie.
O tym przed tygodniem rozmawialiśmy, nauczyciele mówili, jak im ciężko. A generalnie łatwiej panu dogadywać się z uczniami czy ich rodzicami? Nie teraz, w pandemii, tylko generalnie.
Pewnie jak większość nauczycielek, nauczycieli powie, że pewnie łatwiej jest z uczennicami i uczniami, bo to jest taka bardziej homogeniczna grupa, można powiedzieć. A natomiast bez dogadania się czy zaufania rodziców w ogóle nie jest możliwe w ogóle zbudowania fajnego zespołu klasowego, który no, stworzy środowisko bezpieczne dla rozwoju. Współpraca z rodzicami jest po prostu podstawą tego wszystkiego i zaufanie rodziców.
No właśnie o tych relacjach z rodzicami już za moment. Jak budować dobre relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, podpowiada nasz dzisiejszy gość, też nauczyciel z nowatorskim podejściem do sprawy, Jarosław Szulski. Nauczyciele na zdalnym narzekają, że są wręcz inwigilowani przez rodziców, no bo ci śledzą ich lekcje, niektórzy nagrywają, potem wysyłają uwagi. Pan jako nauczyciel w szkole średniej pewnie tego nie doświadcza, no bo to się zdarza przeważnie w podstawówkach, ale to się bardzo nauczycielom nie podoba. Pana zdaniem, może to pogorszyć i tak te nie najlepsze relacje z rodzicami?
Ja myślę, że przede wszystkim ta pandemia, całe zdalne nauczanie po prostu zawsze tak jest, jak życie mówi, sprawdzam. Widać te dziury w systemie i te różne ułomności tego systemu bardziej i to, co jest dobre, też widać bardziej, no. Wiadomo, że to jest taki czas, kiedy się wszyscy uczymy. Całkiem niedawno jedna z moich uczennic do mnie zadzwoniła, żeby opowiedzieć właśnie lekcję. Jest w drugiej klasie liceum. I no, lekcja polega na tym, że pani po prostu straciła cierpliwość i po prostu krzyczała przez 20 minut na nich, oczywiście bez kamerki. Oni też bez kamerki, więc jeden kwadrat czarny krzyczał na 30 innych kwadratów przez 20 minut. Co spowodowało, że zainteresowali się tą sprawą rodzice, którzy weszli do pokoju i zapytali, co to za lekcja, słyszeli, że matematyka, posłuchali trochę, jak pani krzyczy. Uczniowie z kolei no, po prostu zaczęli absurdalne mieć jakieś takie wizje i pomysły i poczucie humoru związane z tym, że wyobrażali sobie panią, która ze swoją rodziną z kolei siedzi tam i prowadzi lekcję i też krzyczy przez 20 minut, mówiąc, że jest w pracy, w szkole. I że to po prostu świadczy o tym, że wszyscy się gdzieś trochę pogubiliśmy i no, musimy o siebie zadbać, musimy być dla siebie wyrozumiali dzisiaj. No, to jest najważniejsze. To jest też kwestia tego, że jeśli rodzice i nauczyciele się wcześniej nie komunikowali, no to teraz będzie im też trudniej. No. Wiadomo, no. Ale to jest konieczne po prostu i taką, z taką jakąś życzliwością, no bo po co się mamy utwierdzać w jakichś własnych negatywnych wizjach świata, jeśli po prostu to do niczego nie prowadzi. Więc trzeba trochę też odpuścić i nauczycielom, i nauczyciele rodzicom, no, żeby przejść razem jakoś no, w miarę bezpiecznie i bez szkód przez ten trudny czas. No i coś z niego wziąć.
Ale generalnie mówi pan, że bez tych normalnych relacji nauczycieli z rodzicami się nie da. Dlaczego? Tak się często rodzicom wydaje, że szkoła jest od tego, żeby uczyć, wychowywać, my tu mamy dom i swoje sprawy. Dlaczego musi być jednak porozumienie na linii nauczyciel-rodzic?
Mamy swoje sprawy, oczywiście, ja to też szanuję, natomiast no, dziecko działa w jakiejś przestrzeni społecznej i tam się dzieją różne rzeczy, zwłaszcza z nastolatkami, no, różne ważne też rozwojowo. I taki nauczyciel wychowawca, no to on się staje, czy może się stać trochę na kilka lat przynajmniej, takim no, prawie że członkiem rodziny, dlatego że dużo widzi. Dla dziecka ta przestrzeń społeczna jest bardzo ważna w pewnym momencie. No i dobrze jest mieć sojusznika, kogoś, kto na to fachowo też popatrzy. No i pozwoli tak przejść też rodzicom po prostu ten trudny czas na przykład dorastania dziecka. Bez współpracy i bez zaufania rodziców da się oczywiście przejść przez szkołę i tak się często dzieje, ale nie da się zbudować czegoś ważnego, takiego dobrego zespołu, który będzie się wspierał nawzajem. Tego się nie da moim zdaniem. To jest podstawa. Komunikacja, bycie w kontakcie, pamiętanie, że jednak rodzice dają nam pod opiekę coś, co jest dla nich najważniejsze w życiu, to swoje dzieci własne. No, trzeba w to zainwestować trochę czasu. No, zamiast mówić właśnie, że z dziećmi to się mogę dogadać, a z rodzicami to trudno. No pewnie, że jest trudno czasem. Są różni rodzice o różnych ambicjach, różnych definicjach w ogóle dobrej szkoły. No ale trzeba w to zainwestować. Tak jak idziemy na wyjazd integracyjny z naszymi uczniami no, i traktujemy to jako inwestycja w relację, no to tak samo trzeba być może pojechać na wyjazd integracyjny z rodzicami.
A jakich rodziców najbardziej, no nie chcę tu użyć słowa, nie lubią, ale użyję, nie lubią nauczyciele. Co najbardziej irytuje nauczycieli, jeśli chodzi o rodziców?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że tak obserwując sobie przez kilkanaście lat ostatnio, to widzę, że jest coraz więcej rodziców, którzy naprawdę się angażują w taki pozytywny, konstruktywny sposób i chcą towarzyszyć te swoim dzieciom w dorastaniu. To jest świetne. A najgorsi, no to chyba są tacy, każdy nauczyciel chyba doświadczył kogoś takiego, czyli tacy, którzy przychodzą już z nastawieniem negatywnym, że właściwie to moje dziecko tu jest, ale to tak trochę zabłądziło chyba w tej szkole, albo na pewno spotka go to coś złego i chodzi o to, żeby jak najszybciej skończyć. Żaden nauczyciel, nauczycielka nie przeszkodzi w jakimś planie, który mam. Czy tacy rodzice, no, którzy nie współpracują z założenia, bo na przykład nie szanują po prostu nauczycielek czy nauczycieli z różnych powodów, bo nie wiem, sami mają złe doświadczenia, albo mają inną pozycję społeczną i uważają, że to ich stawia w pozycji wyższej, no i nie chcą współpracować, nie chcą słuchać, mają roszczenia i nie rozumieją tej drugiej strony. Tak tego to się dzieje. Zresztą często nawet nie wiedzą, jak dziecko funkcjonuje w grupie i często mało też po prostu wiedzą o swoim dziecku.
A propos tego szacunku do nauczycieli, to boli pana trochę upadek prestiżu nauczyciela? Ja pamiętam, że za moich czasów, kiedy ja byłam jeszcze uczennicą, to nauczyciel miał mniej więcej taki status, jak teraz ma lekarz na przykład. No a teraz jest zupełnie, zupełnie inaczej. Sam pan powiedział, że no nie szanuje się nauczycieli. Trudno się z tym żyje i pracuje?
Dobrych nauczycieli się też jakoś tam szanuje, natomiast oczywiście i pewnie wszędzie takich znajdziemy, natomiast tak strukturalnie powiedzmy, gdy patrzymy sobie w skali makro, to rzeczywiście ostatnie lata, no nie rok, nie dwa, tylko więcej znacznie, to źle się dzieje. No po prostu rzeczywiście ten prestiż tego zawodu upada i konsekwencją tego jest to, że też bardzo dużo ludzi odchodzi ze szkoły i to często odchodzą, no nie ci, co powinni.
A dlaczego upada ten prestiż?
No, mieliśmy strajki, mieliśmy reformy, jest trochę bałagan, trochę pandemia też dołożyła do tego. No i plus zarobki oczywiście, gdzie naprawdę ta różnica, jeśli człowiek ma jakieś pojęcie o tym, jak działa na przykład sektor biznesu i jak wyglądają płace w tej chwili w biznesie, na przykład w Warszawie, jak wyglądają płace nauczycieli, no to ta przepaść, która rośnie, no dla mnie to już jest taka no, i demoralizująca z jednej strony i naprawdę jakimś takim cywilizacyjnym zaniedbaniem trochę. Muszą nam po prostu pomóc politycy, którzy tą edukacją się zajmują, żeby no, stworzyć tam struktury, w których naprawdę polski nauczyciel i polska nauczycielka się odnajdą. Bez wielu wspaniałych ludzi w tym systemie.
A wracając do tych relacji z rodzicami, to jak się pan z nimi dogaduje? Już abstrahując od sytuacji pandemii, która jest sytuacją absolutnie nienormalną, tylko tak w ogóle, kiedyś ta pandemia się skończy, wrócimy do normalności, wrócimy do normalnych relacji i wywiadówek już bez kamerek na przykład, a w ogóle nie wywiadówek, tylko spotkań, to jaki ma pan patent na dobre relacje z rodzicami, na to, żeby się z nimi dogadać?
Zawsze ten sam, no wszystko się w szkole sprowadza do spotkania z drugim człowiekiem, do jakiejś empatii, do rozmowy. No po prostu, jeśli może pani sobie wyobrazić, że przychodzi pani do swojego dziecka na zebranie, przychodzi jakiś pan, który będzie wychowawcą, który ma jakieś szalone pomysły, których pani na przykład nie rozumie, po co one w ogóle są, no to jedynym ratunkiem do takiej sytuacji jest po prostu informowanie o tym, co się chce zrobić, konsultowanie tego z rodzicami, rozmawianie, pytanie, wyjaśnianie, po co to jest, po co takie rzeczy robię. Też zaufanie też sobie, swoim kompetencjom, bo jednak jeśli już trochę dłużej pracuję w szkole, no to mniej więcej wiem, czego się spodziewać po różnych metodach czy różnych propozycjach, różnych aktywności, co się może wydarzyć w takiej grupie. No i rozmawiasz. No, często zebrania z rodzicami nie były monologami nauczyciela i wychowawcy, tylko były spotkaniem, rozmową. Potem po jakimś czasie to w ogóle prawie nie zauważono, że ja tam jestem, tylko po prostu rodzice ze sobą rozmawiali. Byliśmy w warunkach pozaszkolnych, często spotykaliśmy się tak nieformalnie po prostu z tymi, którzy chcą, żeby przedyskutować różne pomysły moje lub klasy uczniów. A zdarzało się nam nawet wyjeżdżać na wyjazdy też z rodzicami. Wycieczki, powiedzmy, gdzie uczniowie wyrażali zgodę na wyjazd rodziców, robili im kanapki, machali na do widzenia i jechaliśmy na 3 dni z psychologami na przykład, żeby sobie porozmawiać.
Tęskni pan do tej nudnej normalności?
No do spotkań z młodymi ludźmi oczywiście, że tęsknię, tak. Tak. No, na razie się zadowalam tym kontaktem wirtualnym lub takim najczęściej w formie spacerów. Uprawiamy takie spacery właśnie, żeby sobie porozmawiać. Przynajmniej w ten sposób.
No my też tęsknimy. Miejmy nadzieję wszyscy, że to się kiedyś skończy. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był nauczyciel Jarosław Szulski, autor niedawno wydanego poradnika pod tytułem Nauczyciel z Polski. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
I do usłyszenia.